Miasto Twórcy.
Miasto Twórcy, kolejny odcinek, tym razem odcinek noworoczny i dziś porozmawiamy trochę o tym, czym jest dla ludzi przełom, czy te zmiany w kalendarzu są ważne i jak na nich oddziałuje ta zmiana. Mamy dwóch gości dzisiaj w studiu, się nam udało być, Magda Bisz i Katarzyna Bąk.
Cześć.
I porozmawiamy sobie o tej zmianie z trochę dwóch różnych perspektyw.
Miasto Twórcy.
Chcieliśmy porozmawiać o końcu roku. Ja sobie pomyślałam ostatnio o tym, chociaż wydawało mi się, że wcale tak nie funkcjonuje i tak nie myślę, ale zdarzyła mi się ostatnio taka scenka, ponieważ koniec roku jest zawsze trudnym czasem i w organizacjach, i w pracy, i wszędzie. Że powiedziałam na głos, że obiecuję, że od nowego roku nie będę już taka, że będę mniej nieznośna, o, może tak. I padło takie pytanie, czy to już są twoje plany na nowy rok? Więc to chyba jest jakoś zakodowane w naszej naturze, że jak się zbliża początek czegoś, czyli właśnie na przykład roku, to czynimy jakieś postanowienia, to myślimy sobie o tym, że to jest dobry moment, żeby zacząć, może nie wszystko, ale jakieś sprawy od początku. I zastanawiałam się nad tym, czy z czego to może wynikać. Znaczy, z czego wynika to, że my faktycznie jakimś takim momentem przejścia, jakimś rytuałem witania nowego roku rozpoczynamy jakąś nową część w życiu. Nie wiem, jak to jest w ogóle, skąd to się bierze, że my tak mamy. To może ty, Magdo, masz jakiś na to pomysł?
Skąd to się bierze? Może trochę inaczej zacznę, bo myślę, że tutaj ważna jest nie tylko perspektywa zmiany i czegoś nowego, ale też kwestia pożegnania. Żegnania się z czymś, czego doświadczaliśmy w poprzednim roku. Natomiast wszystkie postanowienia noworoczne to jest taki pewien iluzyjny mechanizm. Wiadomo, że 1 stycznia nie różni się za bardzo od 1 listopada czy 1 lipca. Ale faktycznie wydaje mi się, że łączy się to z taką potrzebą podsumowań tego, co wydarzyło się w poprzednim roku. Być może tego, co udało się zrobić, tego, co było do zrobienia, a nie wyszło. Okres świąteczny również skłania ku różnym podsumowaniom związanym z relacjami, z kwestiami rodzinnymi. I wydaje mi się, że to ma wpływ na to, że powstają takie pomysły, że w nowym roku będzie wszystko zupełnie inaczej, albo w nowym roku uda mi się uporządkować pełne sprawy. Natomiast jest to pewnego rodzaju iluzja, wręcz utrudniająca, bo takie wielkie postanowienia noworoczne najczęściej są postanowieniami, na które nie do końca jesteśmy gotowi, które są pewnymi pomysłami i wizjami tego, co jest nie do końca udane albo co chciałoby się zmienić. I zazwyczaj przy końcu roku i początku następnego te postanowienia pojawiają się kolejny raz, czyli w tym roku już uda mi się na przykład, nie wiem, zmienić pracę, albo kupić większe mieszkanie, albo uporządkować sprawy w relacji i to tak, znam osoby, u których to od lat przeciąga się zawsze na koniec grudnia, początek stycznia.
Ale myślisz sobie, że to jest tak, że my się po prostu nie umiemy żegnać z czymś, czy... No bo faktycznie ja nigdy nie pomyślałam o tym, że to jest jakiś etap zamknięcia. Zawsze mi się wydaje, że ten jakiś przełom, czy jakiś... W ogóle, że rytuały przejścia owszem są wejściem w, ale właściwie teraz sobie myślę, że to pożegnanie jest istotne w tym wszystkim. Że my się nie umiemy pożegnać z jakąś przeszłością, nie wiem, rozliczyć, czegoś zmienić? Z czego to się...
No, pożegnania z pewnością są dużo trudniejsze niż witanie czegoś nowego. Pożegnania łączą się też z pewnym refleksyjnym przyjrzeniem się sobie i temu, na co my mieliśmy wpływ, albo na co nie mieliśmy w tym roku. I wydaje mi się, że dużo trudniej być przy tym, przy takim reflektowaniu też swoich możliwości, tego, co jesteśmy w stanie zrobić w danym momencie, co jest w zasięgu naszych możliwości, no to dużo łatwiejsze jest myślenie, że jednak przyjdzie nowe, najczęściej samo, zdarzy się pewien cud noworoczny i coś w sposób niemalże natychmiastowy się zmieni, co jest pewnym mechanizmem iluzji i też pewnych zaprzeczeń. trochę pesymistyczna jest moja wizja być może końca i początku roku, ale faktycznie i w pracy, i w życiu osobistym często spotykam się z takimi powiedzeniami, że nowy rok, plany, a zazwyczaj jeżeli jakieś zmiany następują, to zupełnie niezauważalnie, niezależnie od daty.
Pracujesz jako psychoterapeuta i prowadzisz terapię, czyli pracujesz z ludźmi jakby przez cały rok. To nie jest tak, że tam jest jeden miesiąc, tylko to jest proces. Czy zauważasz właśnie w tych procesach, że okres świąteczny, czy okres tego przełomu, to też jest taki czas, kiedy ludzie jakby bardziej się przykładają do pracy nad sobą? Czy ten przełom właśnie roku też ma na to wpływ, że oni jakby, nie wiem, no, większy nacisk kładą na to, żeby faktycznie zmienić coś w swoim życiu?
Pytanie też, jak rozumiesz, że ludzie się przykładają w terapii do pracy nad sobą?
No, czy jest kwestia, czy to na nich wpływa też na tym polu? Czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, jak pracują przez cały rok, powiedzmy, a w momencie, kiedy faktycznie jest, na wszystkich to wpływa teoretycznie, że są święta, jest nowy rok, tak, mają przyjść te nowe zmiany, czy to na tym polu też ma znaczenie?
Szczerze powiedziawszy, w mojej pracy taki temat jak nowy rok rzadko się pojawia, że ludzie rzadko zwracają na to uwagę. Natomiast temat podsumowań bardziej związany chyba z okresem grudniowym, ze świętami, z tym, że te święta w różny sposób są przeżywane, niekoniecznie tak jak pokazują nam media, telewizja i seriale, że są takie szczęśliwe, że różne rzeczy też trudne pojawiają się, trudne uczucia w święta. I to zwykle jest temat, że faktycznie więcej pacjentów przychodzi, czasami pracują intensywniej, bo różne rzeczy im się przypominają związane z przeszłymi historiami. I faktycznie to może mieć wpływ na to, że u niektórych osób jest nieco większa motywacja do tego, żeby zobaczyć coś w sobie, żeby starać się to zrozumieć, w przyszłości zmienić. Także w pewien sposób to się przekłada. Natomiast nie jest to praktycznie nigdy nazwane takim jednoznacznym tematem, że zbliża się styczeń, więc nadchodzi zmiana. Bardziej pojawia się to nieco między wierszami. Pojawiają się częściej różne silne emocje. Ludzie są bardziej właśnie przy utratach. To jest tak, jak wcześniej mówiłam, że przy tym witaniu nowego roku jednak mierzymy się z różnymi utratami. Także w zasadzie tak, odpowiadając.
Czyli można powiedzieć, że jakby to nie ma bezpośredniego wpływu, natomiast więcej ludzi zaczyna myśleć w ogóle o tym, żeby coś zacząć robić w grudniu, tak?
No, są takie dwa okresy, przynajmniej ja je odkąd pracuję, obserwuję, bardzo intensywne w mojej pracy. Jeden to jest okres właśnie grudniowy, a drugi to jest wiosna, czyli marzec, kwiecień. I to są takie dwa momenty, gdzie faktycznie dużo się w nas dzieje. Ale jak myślę o wiośnie, no to też jest, też można ją rozumieć jako pewnego rodzaju przełom, tak? Przechodzenie z okresu zimowego w wiosenny, letni, który się wydaje taki bardziej optymistyczny, związany z życiem. Także ja bym była przy takim temacie zmiany i pewnego żegnania i witania, że faktycznie to może wywoływać w nas różne emocje, różne wspomnienia i też różne plany i postanowienia, no, bo bardziej widzimy na przykład, czego byśmy pragnęli albo co nam w naszym życiu nie odpowiada.
Chciałam nawiązać do tego wątku, że my coś chcemy zamknąć, otworzyć i nad czym się zastanowić, być może, znaczy może nawet nie zastanowić, tylko chcemy coś zmienić właśnie, być może bez tego reflektowania właściwie po co, dlaczego i czy jesteśmy w stanie. Bo tak mi się wydaje, że często myślimy o tym, że chcielibyśmy, żeby coś się zmieniło i trochę oczekujemy na te zmiany, ale nie bierzemy za nią odpowiedzialności, w tym sensie, że nie czujemy, że to od nas zależy, że coś powinno się zmienić i że to są też nasze decyzje, znaczy, że to, ta zmiana dzieje się naszym udziałem. I myślę sobie o tym, o tej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też w ogóle za innych. Zastanawialiśmy się, czy ten przełom roku, czy w ogóle jakiekolwiek przełomy, bo być może to jest w ogóle szerszy wątek, mają też jakieś przełożenie na działalność społeczną. Czy to się jakoś uruchamia w ludziach. No święta są takim czasem na pewno, że ludzie uruchamiają swoją jakąś aktywność. Czy ona jest świadomie podejmowana i coś się dalej z nią dzieje? No bo wiemy, że na przykład w czasie świąt pojawia się więcej wolontariuszy chociażby, bo jest ku temu dobra okazja. Czy coś się potem dalej z tym dzieje? Gdybyś, Kasiu, mogła jakoś zerknąć na to swoim okiem.
To znaczy tak, tak jak tutaj mówiła też Magda, ja myślę, że tutaj bardziej wchodzi ten czas podsumowań. Zarówno w stowarzyszeniach, czy tam w fundacjach jest to czas, gdzie musimy, jakby niejako też prawo wymusza na nas podsumowanie, czy wszystko w tym roku zrobiliśmy, czy zrealizowaliśmy wszystkie projekty, czy mamy dobrze wszystko tam w papierach, więc myślę, że tu jest raczej ten koniec i to, że się coś kończy, to jest tutaj ważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, społeczników, tak myślę, czy ludzi, którzy właśnie społecznikami nie są, to też na końcu roku się orientują, że w tym roku nie zrobili nic takiego, co być może w zeszłym roku postanawiali sobie nowe zrobią, tak? Że będą działać na rzecz kogoś, czy tam komuś będą chcieli pomóc. No i właśnie te święta i te wszystkie świąteczne akcje typu na przykład Szlachetna Paczka, to jest doskonała okazja, żeby sobie to sumienie być może nawet troszeczkę...
Czyli my coś nadrabiamy po prostu.
Nadrabiamy. Ja myślę, że wiele osób tak zauważam też wśród znajomych, którzy powiedzmy przez cały rok nie angażują się jakoś tak bardzo, no to w okresie świątecznym właśnie w większość tych akcji się angażują, no i dobrze, znaczy to jest jakby pozytywnie, nie? Że przynajmniej ten raz w roku. Druga rzecz, która na pewno jakby zwiększa zainteresowanie wolontariatem, no to jest przypadający na styczeń WOŚP, tak? To jest taka akcja w Polsce, gdzie no, tych wolontariuszy jest naprawdę, naprawdę mnóstwo i często też to są wolontariusze jednorazowi, tak? Oczywiście te osoby, które się angażują w jakiś tam sposób, bo takie po prostu jakby są, no to robią to cały rok i robią to również w grudniu, robią to również w styczniu. Ja jestem zdania, że to jest dobrze, jeżeli to zrobisz przynajmniej raz w roku, nieważne czy zrobisz to na końcu roku, na początku czy w środku, każda taka aktywność jest dobra. Teraz wróć do pytania, bo zapomniałam.
No właśnie, urodziło mi się trochę nowe, ale podobne. To znaczy, tak sobie teraz przypomniałam, że właściwie wokół mnie jest też w ostatnim okresie, czyli gdzieś mniej więcej na przełomie listopada, grudnia, bardzo wiele osób, które mówią, zróbmy coś dobrego dla zwierząt, złóżmy się, ludzie w pracy, ludzie gdzieś tam wokół orbitujący, ale jest to bardzo odczuwalne, to znaczy nie mam takich doświadczeń z innych miesięcy, tylko właśnie teraz to się dzieje i zastanawiam się, owszem, że to jest pewnie jakiegoś tam rodzaju uspokajanie swojego sumienia, ale zastanawiam się, czy w ludziach, którzy, bo tak pewnie się dzieje też, tak jak sama powiedziałaś, w większym natężeniu, czy zostaje w ludziach taka myśl, że mogliby w tym zostać, czyli co się dzieje z takimi wolontariuszami, czy jakimiś osobami, które nagle uruchamiają się społecznie, czy jest tak, że oni w tym zostają, czy to jest takie zawsze akcyjne, wiesz, raz w roku, czy tam dwa razy w roku mam taką okazję i coś robię?
Myślę, że część osób w tym zostaje, albo przynajmniej właśnie robi sobie w głowie ten plan, że to jest fajne, to jest dobre, zrobił coś pożytecznego, poczuł się z tym dobrze, no bo to jest też tutaj główna zaleta robienia czegoś dobrego, że po prostu się z tym czujemy dobrze. I być może tam się wtedy w głowie rodzi plan, że możemy to robić częściej, nie tylko zebrać prezenty na święta tam na jakiś cel, czy tam dla zwierząt, czy dla jakichś placówek, które tego potrzebują, tylko że możemy to robić właśnie częściej. Co z tego wychodzi? No pewnie większość z tych osób mimo wszystko wraca do pomysłu dopiero za rok, Natomiast być może właśnie w głowach niektórych rodzi się wtedy pomysł, żeby czy zostać wolontariuszem w jakiejś organizacji, czy założyć swoją. Ja w mojej pracy nie obserwuję w styczniu, czy tam w lutym znacznego napływu ludzi, którzy chcieliby założyć swoje stowarzyszenie na przykład, ale być może ten pomysł im się rodzi właśnie teraz, tylko że dopiero przyjdą, nie wiem, w maju, w czerwcu. Ja takie największe nasilenie to obserwuję lipiec, sierpień, wrzesień, ale myślę, że to jest dlatego, że po prostu to jest czas wakacyjny, więc
ludzie
mają czas po prostu, tak, no bo to jednak wymaga trochę czasu. Czy oni to wymyślili właśnie w grudniu, styczniu? Być może tak. Być może tak.
Tak sobie teraz myślę, że w ogóle w tym roku było wiele takich okazji. Znaczy dużo więcej w roku 2020, w związku z tym, że no, mamy rok epidemiczny, który się ciągnie, że było więcej takich okazji do tego, żeby pomagać ludziom. Nie wiem, czy to było odczuwalne jakoś, czy było więcej, znaczy na pewno było więcej okazji. Pytanie, czy więcej osób się pojawiło gdzieś tam przy okazji akcji wolontarystycznych, czy zaobserwowaliście taki wzrost?
Tak, tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o wolontariuszy, to jak najbardziej tak. Bardzo się dużo zaangażowało ludzi w bardzo różne akcje, tak, tam szycia maseczek, pomocy w zakupach, no różnych takich akcji typowo dedykowanych pandemii. Także tak. Natomiast jeśli chodzi o wzrost organizacji, które się założyły, to w zasadzie nie. To znaczy on też nie zmalał. Jest po prostu tak, jak było w poprzednich latach. Stąd też, znaczy to też jakby no zmienił się być może troszeczkę profil, w sensie przybyło więcej w tym roku organizacji kulturalnych i myślę, że to jest tutaj...
To ciekawe.
No, myślę, że tutaj pandemia dosyć mocno to właśnie napędziła.
Mówiłaś o tym, że no, koniec roku to trochę prawnie jest wymagane w organizacjach, żeby robić te podsumowania. No, nie da się uciec od tego tematu pandemii w tym roku. Ja się zastanawiam, czy jak właśnie masz okazję kontaktować się z tymi organizacjami odnośnie konsultacji dotyczących tych wszystkich rozliczeń, podsumowań, czy są takie sygnały od organizacji, że oni nie wiedzą, co będzie w przyszłym roku, że boją się na przykład, że organizacja przez to, jak ten rok wyglądał, że mieli wstrzymane bardzo dużą ilość działań, że po prostu organizacje nie przetrwają?
Rzeczywiście jest tak, że wiele organizacji miało w tym roku problem z realizowaniem swoich działań. W przyszłym roku jeszcze do końca nikt nie wie też, jak to będzie. Natomiast myślę, że przetrwają. Z tego, co widzę, to pomimo, że części działań w tym roku nie zrealizowały i nie mają jeszcze zapewnionych na przykład środków na działania na przyszły rok, to bardzo kreatywnie kombinują, jak je zrobić lub jak te działania zrobić mimo wszystko bez środków. W zasadzie to jest tak, że większość z tych organizacji, z którymi ja mam kontakt, to są organizacje, które działają na zasadzie pasji, dobrej woli czy tam serca w członków. Więc tutaj pieniądze czy ich brak nie do końca przeszkadzają, więc no myślę, że one po prostu przetrwają. Tak myślę. Taką mam nadzieję może bardziej.
A ja sobie myślę o tym, czy my faktycznie żegnamy rok 2020, czy my się żegnamy jakoś mentalnie w ogóle z epidemią. I to jest pytanie do Magdy. Jak ty to widzisz? To znaczy, mówimy wszyscy, jak się skończy epidemia, to zobaczymy, to jakby zaczniemy coś, kiedy się skończy. Jakby czekamy na to, jak skończy się, nie wiem, tak samo jak czekamy, aż skończy się, nie wiem, efekt cieplarniany, który się nie skończy nigdy, tak samo czekamy na koniec epidemii. A teraz mamy jeszcze koniec roku. Czy myśmy sobie to rozdzielili, twoim zdaniem? To tak społecznie, już nawet nie od strony, wiesz, psychoterapii czy psychologii w ogóle, od strony psychiki ludzkiej, tylko tak społecznie. Czy my sobie to potrafimy rozdzielić, czy my uznaliśmy być może, że jak skończy się rok, to skończy się też epidemia i już będzie wszystko pięknie?
No, wydaje mi się, że to jest taka kusząca perspektywa, że 2020 to był ten beznadziejny rok, który jakoś figuruje już w naszych głowach jako coś, czego się zupełnie nie spodziewaliśmy, że 2021 musi być lepszy, że gorzej już być nie może. Myślę, że to też trochę jest być może podsycane różnymi medialnymi informacjami tym, że mamy szczepionkę i że szczepionka ma być już w styczniu i mimo, że jasno powiedziane jest, że to jakoś niekoniecznie świadczy o tym, że to się tak szybko skończy, to wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni 2020 rokiem pod względem właśnie pandemii, że jednoznacznie to się nam kojarzy z tym, co się wydarzało w tym temacie i że każdy z nas ma chyba nadzieję, że w kolejnym roku wrócimy do pewnej normalności znanej nam z wcześniejszych lat. Więc wydaje mi się, że to jest taka sytuacja społeczna, że to jest nie do oddzielenia, że faktycznie pandemia jest takim wydarzeniem, które wywarło takie piętno na różnych sferach życia, że nie do końca da się to oddzielić, że myśleć, a pandemia jedno, a zmiany noworoczne drugie.
Tak sobie teraz myślę o tym, że jak bardzo wierzymy w to przejście, czy w ten rytuał, który sobie odczyniamy 31 grudnia i potem się okaże w kolejnych miesiącach, że właściwie nic to nie zmienia. Już tak namacalnie, no bo w kontekście tego, co się dzieje na świecie, to właściwie pewnie niewiele się zmieni. Myślisz, że my jakoś zaczniemy o tym myśleć inaczej? Że jakoś zreflektujemy, że zawsze było tak, że jest nowy rok, ja sobie robię postanowienia i próbuję ich dotrzymać. A teraz będzie tak, że owszem, robimy sobie postanowienia. Pytanie, czy w ogóle będziemy mieli możliwość zrealizować te postanowienia. Chociażby z tego powodu, że no nie wiem, taki chyba najbardziej klasyczny przykład to jest, że ludzie zaczynają chodzić na przykład na siłownię, a teraz nie będą mogli po prostu na te siłownie iść. Myślisz, że to w ogóle nas skłoni do tego, żeby zobaczyć to trochę globalnie, że to nie jest tylko tak, że my coś postanawiamy i tak się dzieje, tylko że w ogóle świat się nagle on jest taki niezmienialny przez to, że jest w jakimś innym procesie.
To też zależy, czy patrzymy na ten temat postanowień noworocznych tak stereotypowo, że to jest odchudzanie albo chodzenie na siłownię. Wydaje mi się, że teraz faktycznie bliżej jesteśmy takiego poczucia, że nasze życie się pozmieniało w 2020, że jednak na przykład tak proste rzeczy jak to, w jakim mieszkaniu mieszkam, jakie jest moje otoczenie domowe, jak ja się w nim czuję, gdy przebywam w nim godzinami, jest czymś, co dla wielu osób nie było w ogóle brane pod uwagę, tak mi się wydaje. Natomiast teraz już jest, że środek ciężkości nieco przesunął się, być może z takich kwestii posiadania, zdobywania różnych dóbr, na kwestie relacyjne, czyli to, w jakiej jestem relacji, jakie mam relacje z rodziną, o kogo się boję, ile mam tych relacji i czy one są prawdziwe, czy są powierzchowne. Czy w ogóle mam pracę jeszcze?
Czyli myśmy właściwie dotarli do sedna, bo przyszliśmy od narodowego remontu do jakiegoś takiego narodowego remanentu.
Remanentu?
Nie wiem, nigdy.
Do
takiej rewizji w ogóle własnej osoby i siebie względem innych.
Tak, no bo to, co się działo w zbliżającym się ku końcowi roku, bez wątpienia zaskoczyło nas wszystkich. Wydaje mi się, że nie byliśmy kompletnie przygotowani na to, żeby żyć trochę w odcięciu od różnych miejsc, sytuacji, które wydawały nam się zupełnie normalne. Pomyślałam też, że to zgłaszają pacjenci, ale też jest mi to bardzo bliskie, że odkryliśmy chyba, że relacje i też natura, spędzanie czasu w naturze, różne wyjazdy, poznawanie różnych nowych miejsc to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne i za czym bardzo tęsknimy. To się mocno pojawia w ludziach i w różnych tematach, także myślę sobie, ale może to jest moje takie życzenie, bardzo idealistyczne i utopijne wręcz, że pandemia może przynieść pewne dobro właśnie w tym, że przesunął się środek ciężkości, że zauważalne jest bardziej to, co jest jednak fundamentem, czyli relacje, natura, natomiast różne kwestie no, związane, nie wiem, z posiadaniem, że tak to powiem, w każdej chwili mogą zniknąć.
Czyli myśmy sobie właściwie trochę w kryzysie dotarli do takiego momentu, w którym jesteśmy blisko odkrycia uniwersalnych wartości, bo tak mi się przypomina jeszcze tylko, jak rozmawialiśmy z Basią Głydą o sztuce i ona mówiła o tym, że kontakt człowieka z naturą jest najbardziej, taki najbardziej przekonujący w ogóle, jak chodzi o przekaz w sztuce i że to jest każdemu bliskie. I faktycznie my w pewnym momencie tej epidemii w ogóle odkryliśmy, że jak nie możemy iść do lasu, to też jest źle. A być może właśnie tym kolejnym etapem od tych mebli przez relacje jest to, że my w ogóle jesteśmy częścią jakiejś większej całości, natury po prostu.
No tak. Tylko zastanawiam się, na ile to ta refleksja, do której byliśmy zmuszeni. W zasadzie nie uważam, żebyśmy docierali do niej sami własnymi jakoś siłami, tylko zetknęliśmy się z czymś trudnym i po prostu różne zasoby zaczęły działać. I to, na czym możemy się oprzeć, jakby pojawiło nam się w całej okazałości, z różnymi zasobami, ale też z brakami. Nie wiadomo, co będzie, jak wrócimy do tej tak zwanej normalności. Czy to się zachowa, czy szybko ulegnie pewnemu zapomnieniu. Ja mam takie nadzieje, że jednak coś się zachowa, że ten trudny rok, który przetrwaliśmy, sporo nas nauczył i nauczył nas też dużo pokory, także...
Być może to odkrywanie tych głębszych wartości wiąże się z tym właśnie, o czym Kasia powiedziała, czyli że powstały organizacje związane z kulturą. Kasiu, ja do ciebie mam pytanie, czy w jaki sposób w ogóle organizacje, które chcą działać w obszarze kultury, dostosowują się do tych no, trudnych i zmiennych ciągle warunków? Jak to wygląda? Czy oni planują właśnie działania dostosowane do tego, czy raczej mają nadzieję, że pandemia się skończy i będą mogli działać tak, jak do tej pory mogli?
Ja myślę, że to jest tak, że każdy ma nadzieję, że to się skończy już za 2 tygodnie, już za 3 tygodnie, już za miesiąc, czy właśnie no już po nowym roku, co już wiemy, że się niestety nie stanie, a taka była, myślę, nadzieja w wielu z nas. Wszystko wróci do normy i będziemy sobie mogli działać tak jak do tej pory i wszystkie te rzeczy, których nawet nie zrealizowaliśmy w w 2020 roku od razu szybko w styczniu i w lutym zrobimy. Natomiast to jest nadzieja jest taka, ale już ten rok nam pokazał, że nawet jeżeli jest jeżeli troszeczkę odmrozili pewne obostrzenia, to za chwileczkę znowu je wprowadzali, w związku z czym nie możemy na tą nadzieję liczyć. Więc myślę, że wiele organizacji, w tym moja, która też zajmuje się kulturą, nadzieję ma, ale przygotowuje się na prowadzenie działań w przyszłym roku dostosowanych do tego, jak to było w roku 2020. Także no tutaj na pewno w grę wchodzą zajęcia online różnego rodzaju, czy w mniejszych grupach niż do tej pory. Także myślę, że to się wszystko będzie działo i organizacje będą w dalszym ciągu wszystkie swoje, no, może nie wszystkie, większość swoich działań realizować, ale na pewno planowane są jakby dwutorowo teraz, czyli tak jak się to wszystko skończy, to będziemy robić tak jak do tej pory, natomiast jak się nie skończy, to już jest plan na to, jak to robić, żeby było... No,
a czy to nie jest tak, że trochę organizacje odkryły, że można robić kulturę w sieci na przykład i że dlatego powstają nowe zajmujące się kulturą, bo jakby otworzyło się nowe pole do działania?
Ja myślę, że o tym, czy można robić kulturę w sieci, to moglibyśmy nagrać osobny podcast, tak myślę. Natomiast fakt, że ona się dzieje, tak? Ona się dzieje, myślę, że no, znaczy na pewno jest to wartościowa rzecz, skoro się nie da, nie wiem, pójść na koncert, no to dobrze, że można go przynajmniej posłuchać przez internet. Czy odkryły? No odkryły, no, że się da, ale czy to będzie tak, że jak się skończy pandemia, to będą w ten sposób działać? Myślę, że nie. Myślę, że większość nie. Myślę, że większość wróci jednak do tych działań bardziej stacjonarnych.
Tak sobie myślę w ogóle, że jedynym pewnym w tym roku jest to, że zmieni się data i tak w ogóle budujemy sobie cały rok na niepewności i zastanawiam się, do czego nas to doprowadzi tak w ogóle, po prostu, jako ludzi. Pewnie będzie o tym wiadomo dopiero w przyszłym roku, jak na przykład się okaże, że to coś spowodowało i my teraz nagle potrzebujemy pomocy, jakiejś konkretnej pomocy.
Nie chciałabym być złowróżna, ani być wizjonerem.
Ale jesteś naszą wizjonerką ostatnio.
Ja myślę, że my cały czas potrzebujemy pomocy i to jest wpisane w człowieka. Trochę na przekór bym powiedziała, bo faktycznie może być tak, że sytuacja jeszcze będzie trwała i dynamicznie się rozwinie, że spotkamy się, nie wiem, z trzecią falą i tak dalej, albo z różnymi kryzysami gospodarczymi i że to może mieć destrukcyjny wpływ i faktycznie przestaniemy sobie z tym radzić. Natomiast obserwując to, co się dzieje przez ten rok, jednak jestem przy tym, że my mamy czasami niezwykłą siłę czerpania z różnych rzeczy i że nawet w tak ekstremalnej sytuacji jak pandemia jesteśmy w stanie sobie poradzić. Myślę na przykład o tym wykorzystaniu mediów internetowych i ogólnie sieci internetowej, że wiele rzeczy dzieje się cały czas, dzieje się online. Że różne działania, inicjatywy nie ustały. Ja też przez długi czas prowadziłam terapię tylko w formie online i byłam na początku przerażona i pewna, że w zasadzie to się nie uda, że to nie jest bezpośredni kontakt z człowiekiem, a ku mojemu zaskoczeniu te terapie działają w zasadzie bardzo dobrze, czasami wręcz w takich sytuacjach, gdy pacjenci przychodzili na rozmowę na Skype'ie albo innym tego typu medium, dopiero otwierały się jakieś nowe tematy. Także chciałabym być bardziej przy takim optymistycznym jednak patrzeniu, że mamy w sobie pokłady zdolności do radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Takie trochę zapomniane, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że świat jest taki wygodny, w zasadzie wszystko jest w zasięgu ręki, nic trudnego się nie dzieje. I dopiero w kontakcie z takim światowym kryzysem mogliśmy odkryć różne rzeczy w sobie. Także wydaje mi się, że jak przetrwaliśmy ten rok, to przetrwamy też następny.
Dzisiaj gościliśmy w studio Kasię Bąk i Magdę Bisz. Kasia Bąk jest społeczniczką, szefową Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Melina. Doskonale zna środowisko organizacji pozarządowych. Magda natomiast po raz drugi już w naszym studio. Magda jest psychoterapeutką, psycholożką i kulturoznawczynią. Bardzo wam dziękujemy.
Dzięki.
Dziękujemy.
Miasto twórcy.